Szanowni widzowie, drodzy słuchacze i wielcy fani zgrajców. W bólach, znoju wielcy. I trudach. Wielcy. W bólach, znoju i trudach wypuszczamy wam ten kolejny 49 odcinek naszego podcastu. Witają się z państwem oczywiście Piotr Wasiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak to ja.
I Piotr Szychowski, dzień dobry, czyli ja. A dlaczego w wielkich bólach i w wielkim znoju?
To widać z tyłu za tobą, ci państwo, którzy słuchają, nie widzą, ale tak, przeprowadzki bolą.
Tak, wszystko, to mogę wam od razu powiedzieć, taki pro tip, life tip i generalnie, jeśli będziecie coś ze swoim życiem próbowali zmieniać, wszystko, co sobie założycie, dzielcie przez
majtki
dwa.
Majtki na przykład?
Mnóżcie przez dwa. Każdą pracę, którą macie do wykonania, trzeba pomnożyć przez dwa. Czas, który jest potrzebny do wykonania tej pracy, też pomnożyć przez dwa. Bo o ile w końcu udało nam się znaleźć czas, termin i wspólny moment na to, żebyśmy z Piotrkiem usiedli po obu stronach mikrofonów i pogadali sobie, tak nie bardzo mamy jeden duży temat, o którym sobie pogadamy. Stąd też taki miszmaszowy trochę będzie ten 49 odcinek, bo dużo się działo w naszych życiach, tak mi się wydaje, ale nic takiego spektakularnego, godnego miana tematu odcinka. Za to mało dużo pomniejszych rzeczy, więc ja jakiś fajny, chwytliwy, sexy tytuł wymyślę.
W sensie w życiach, w grach też się trochę działo.
No tam się dzieje, tylko wiesz, tak. Ja nie mogłem osobiście się poświęcić czy mojemu hobby, czy moim zainteresowaniom. Po prostu bawiłem się w życie.
Bo nosiłeś meble.
Notabene nie grając właśnie w Simsy, chociaż na Simsy... Simsy w ogóle to jest obok GTA 6, to od razu powiem. Obok GTA 6, kolejne Simsy to jest chyba gra, na którą najbardziej czekam. Simsy numer 5. Nie wiem, czy one będą miały numer 5, ale
będzie
kolejna...
reboot serii. Będą się nazywały The Sims po prostu. Jestem tego absolutnie pewien.
Już będzie taki hub. Hub, tak. Do którego będziesz dokupywał po prostu dodatki. Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
Tak czy inaczej. Było przecież jeszcze w czasach, przepraszam, że przerwę, w czasach Maxis, znaczy w sensie jak Maxis było bardziej niezależne, a nie wchłonięte przez EA, to było bodajże tak, że jak była ta gra SimCopter, to tam można było ładować miasta zrobione w SimCity 2000 i latać helikopterem nad miastami, które sam wybudowałeś w SimCity 2000 i to było niesamowite. Więc teraz też pewnie będzie hub, że możesz dokupić na przykład moduł budowy miasta do tych nowych Simsów i budować miasto.
Niezależnie od tego, jak łasi będą na pieniądze wydawcy, ja jestem na tym etapie życia, na którym będę mógł sobie pozwolić na to, żeby wejść balls deep po prostu w Simsy nowe i każdy kolejny duży dodatek, bo na tych pakietach akcesoriów się nigdy nie skupiałem, przynajmniej przy poprzednich częściach. Jeśli chcę wydać pieniądze w IKEA, to wolę to zrobić na żywo, co też jestem tego żywym przykładem. Moja żona ostatnio drenuje portfel, znaczy nasz wspólny, to nie także mój, nasz wspólny portfel, bo jest teraz na urlopie i no wykańcza nasze mieszkanie, bo tak jak zapowiadaliśmy, tak jak ja zapowiadałem, no zmieniłem trochę otoczenie, to nie jest jeszcze docelowe otoczenie, ale nadaje już mojego własnego mieszkania, także bardzo się z tego powodu cieszę.
Dopiero teraz słyszę, że jednak trzeba, jak tam nastawiasz trochę rzeczy na tych półkach więcej, powiesisz tam jakieś rzeczy, to jednak trochę jest jakiś pogłos
jest pogłos, niestety, ja też już przepraszałem, bo miałem
jakiś dywan na podłogę.
Dywan, chyba na ten perski, na ścianę. Nie, już miałem tą przyjemność prowadzić pierwszego streama na Xbox Polska i też zauważyłem sam na odsłuchu, że jest pogłos. Za to was oczywiście bardzo serdecznie przepraszam. Wszystko jest tu jeszcze w powijakach. Na przykład tym się mogę akurat pochwalić. No, nie będę się tym, brzydko mówiąc, pierdolnikiem chwalił, który jest dookoła, którego nie widzicie, bo jest poza kadrem. Ale tu, gdzie ten brzydki regał taki brązowy za moimi plecami, tu docelowo właśnie stanie ta zapowiadana gablota z klockami Lego Star Wars. To też duża rzecz dla mnie. Po prostu jeszcze nie miałem ku temu możliwości. Nie wszystko na raz. Myślę, że przez kolejne odcinki z grajców się to będzie zmieniało. Ale starczy o moich prywatach. Co tam u ciebie, Piotrze?
Ledwie żyję, szczerze mówiąc. Praca dociska trochę, ale tak, może z rzeczy growych, odkąd żeśmy się widzieli ostatnio, to oczywiście zacząłem dwie gry różne, bo ja nie potrafię tak, że gram w jedną, którą kończę i biorę się za następną. W związku z tym sobie zacząłem grać w Spidermana, pierwszego Spidermana. I bo mam to na płycie, grałem na PlayStation 4, tam bodajże 17 godzin, ale mój save się jakoś nie zachował, poza tym też mało pamiętałem, na czym to się tam skończyło, więc zapłaciłem 4 dychy, to kosztowało, za upgrade do wersji PlayStation 5, w związku z tym się bawię na PlayStation 5 i już jestem po jakichś tam kilku chwilach w grze i wiem już na pewno, że bardzo mi brakuje latania. W sensie to samo bujanie się, które jest fantastyczne na tej pajęczej nici, jest takie się wydaje wolne, nie? Pomimo tego, że kiedy się w to grało pierwszy raz, to było takie wow, ale lecę szybko. A teraz się wydaje takie wolne, bo jednak jakoś tam ta dynamika ruchu, mam wrażenie, że pomijając właśnie latanie, ale była trochę większa w Spider-Manie 2. Natomiast no, gra jest bardzo podobna, w sensie po tym upgrade'zie graficznym ja nie widzę jakichś drastycznych różnic jakby pomiędzy tą jedynką a dwójką. A druga rzecz, w którą sobie gram, jestem mniej więcej w połowie tej gry, to jest A Plague Tale Innocence. Czyli pierwsza część.
Dla tych, którzy nie wiedzą albo nie skojarzyli, tak, pierwsza część, bo druga nazywa się...
Requiem.
Requiem, tak. Jak ten film, tak. Requiem dla snu. Znaczy one nie mają w ogóle punktów wspólnych, bo Requiem dla snu jest o narkotykach i ich długotrwałych...
skutkach narkomanii.
Skutkach, tak, ale, i to... ale polecamy, prawda? I Requiem dla snu.
Requiem dla snu to w ogóle to jest gruby temat. Ja nie wytrzymałem tego filmu, w sensie, żeby go na raz obejrzeć. On mnie tak...
zmęczył.
Wgniótł w podłogę. Mhm. Może tak, że ja jakby nie byłem w stanie go obejrzeć jakby na raz.
A ja go obejrzałem w liceum na raz. Miałem taki
etap. Ja też go oglądałem mniej więcej wtedy, no może tam późne liceum, nie?
Znaczy wiesz, pamiętaj, że moje liceum to nie jest twoje liceum, no, ale... Chciałem tylko nadmienić, że oglądałem go w liceum, obejrzałem go na jedno posiedzenie w całości, ale bardzo właśnie, tak jak powiedziałem, zmęczył mnie i zostawił mnie z takim dużym what the fuck, mm-hmm. nie? Myślę, to jest w ogóle dobry obraz, żeby obejrzeć tak. go właśnie w tym czasie bycia już dorosłym, a jednocześnie niekoniecznie dojrzałym, no bo jednak bycie nastolatkiem nie idzie w parze z...
Tak, że się wykładowcy się dogadują, że jakby to jest też, ja z kolei jak byłem bodajże w drugiej klasie liceum, czy pierwszej może, to takim filmem, do którego obejrzenia nakłaniał z kolei polonista, to był Stowarzyszenie Umarłych Poetów, nie? Także to są też takie, Requiem dla snu i Stowarzyszenie Umarłych Poetów, to są takie filmy trochę lektury, nie?
Filmy, które polecamy, ale dobra, bo odbiliśmy. Tak. Gadamy o szczurach i nie myślcie sobie, że szczury to jest jakaś konotacja do brania narkotyków, bo, znaczy, może być, ale nie, my nie o tym. Piotrek,
w każdym razie to się wzięło, moja chęć zagrania w Plague Tale, które mam od bardzo dawna, ale jakoś nie siadłem do tego, wzięła się z tego, że mam dużą ochotę zagrać w Banishers. I Banishers, jak sobie obejrzałem jakiś tam jeden gameplay na YouTubie, to jakby on gdzieś tam tą stylistyką trochę nawiązuje. A ponieważ Banishers jest drogie i kosztuje, na premierę kosztuje drogo, więc doszedłem do wniosku, że nie, poczekam, aż ta gra stanieje, może na koniec roku. Z okazji jakiegoś tam Black Friday sobie kupię, czy coś, czy jakiejś tam innej przeceny. Natomiast jakby no, stylistyka jest podobna. Oczywiście to są zupełnie inne gry. Mówimy o stylistyce gdzieś tam miejscami takiej tylko graficznej. Gdzieś tam momentami te gry są podobne.
Tak, aczkolwiek chciałbym wtrącić tutaj od razu dwa zdania.
Więc mam ochotę na Banishers i dlatego, żeby jakby zaspokoić tą ochotę, odpaliłem.
No ja chciałem o tym o Banishers dosłownie dwa zdania powiedzieć, ponieważ u nas ten temat na Xbox Polska grzała Indie, Natalia, streamowała, mieliśmy też konkurs. Bo to jest tytuł premierowy, więc dlatego chcę o nim powiedzieć. Mm-hmm. Banishers Ghosts of New Eden to jest gra, która też ma gdzieś tam plagę zaszytą, tylko innego rodzaju. Jest to też gra trochę podróży dwójki osób. W tym wypadku mamy postacie, które są łowcami duchów, takimi Ghostbusters troszeczkę. I ona też się dzieje w takich trochę z perspektywy naszego postrzegania w czasach późnego średniowiecza. Teraz sobie sprawdzam. Banisher z 1695 rok.
A Plague Tale to jest 1200 coś, więc... czy 1300. No tak, ale takie mam wrażenie.
Generalnie przeszłość i jakieś tam wczesne i późne średniowiecze. Za Banishers w ogóle odpowiada studio Dontnod. Ludzie, którzy zrobili takie gry jak Life is Strange czy Vampyr na przykład, nie? Chociaż tutaj się pokusili nie tylko o grę narracyjną, gdzie wybieramy dialogi.
A wcześniej Remember Me, na które się strasznie naciąłem na Xboxie 360.
A to było bardzo, bardzo dawno temu.
To było bardzo dawno temu.
Ale no, na Life is Strange wypłynęli i Life is Strange, o ile było grą fabularną, narracyjną, gdzie się wybierało dialogi, trochę walking simem, z mocną fabułą, tak Banishers stawia też trochę na tą bardziej obok narracji akcję, bo tam mamy też i walkę i całą grę właśnie z perspektywy trzeciej osoby, ale też właśnie grę akcji taką trochę. No ja zachęcam, żeby sobie zobaczyć. To jest fajny tytuł Double A, bo to nie jest Triple, to jest Double A. To w ogóle tam wydawcą czy dystrybutorem tego jest PlayOn. I myślę, że to może być naprawdę fajny tytuł tego roku, który prawdopodobnie pominiecie, bo on nie płynie w tym głównym nurcie tych AAA-ów, tych blockbusterów, które są
postanowiłem, najdroższymi grami, że w niego zagram, ale jak trochę stanieje.
Jasne. I dlatego wziąłeś się za Plague Tale, który trochę stylowo jest podobny.
Tak. A wczoraj byłem na takim nieoficjalnym spotkaniu game devowym, nazywającym się Game Devowe Pogaduchy, w klubie takim drinkowo-komputerowo-planszówkowym w samym centrum Warszawy przy Marszałkowskiej.
W knajpie Chaos.
Tak, w klubie, czy tam w knajpie, czy w barze Chaos. Takim pisanym
przez samo H z błędem i to z czwórką zamiast A.
Tak.
Wspominam o tym dlatego, że mieliśmy tam jako Xbox Polska imprezę świąteczną, taką grudniową, Game Pass Festival, w zasadzie zwieńczenie tego Game Pass Festivalu. I sama stylowa tego baru, sam wystrój i vibe taki ogólny bardzo mi się podobał. W sensie, to jest bardzo fajne miejsce, już abstrahuję od tego, co zaraz powiesz, bo nie wiem, co zaraz powiesz, jak te pogaduchy game devowe wyglądały. Ale miejscówka po to, żeby się właśnie napić piwa, spotkać ze znajomymi, zagrać sobie w coś na konsoli, to jest taki...
Nawet retro,
czy planszówki też chyba tam są dostępne,
tak,
prawda?
Jakieś
to jest taki trochę bardziej współczesny, jednocześnie industrialny vibe padbaru, cybermachiny, czy czego tam jeszcze, co tam jeszcze znacie. Więc byłeś i jak tam te pogaduchy?
Byłem i, znaczy jakby oczywiście fajni ludzie i tak dalej. Natomiast formuła mi nie przypadła do gustu, bo to jakby, ja trochę rozumiem, że założenie miałoby być takie, że pogaduchy, nie? No ale idziesz i jakby temat przewodni tej części takiej jakby edukacyjno-panelowej jest coś tam emocje gracza, nie? No i to wygląda, ja liczyłem trochę na to, że zaproszeni goście coś przygotują, opowiedzą nam o jakiś tam właśnie na ten temat.
A ty występowałeś tam w roli zaproszonego gościa?
Nie, czy... ja po prostu poszedłem się napić piwa i tyle. I że oni coś opowiedzą, a potem będzie jakaś dyskusja, pytania od publiczności i tak dalej. Natomiast jakby całość zaczęła się od tego, jakie macie pytania do gości. W związku z tym jakby szybowaliśmy w różnych tematach, poczynając od...
Bardzo, bardzo szybko ten główny temat, który miał być na tym przewodnim, został zepchnięty na...
Nawet nie, tylko że to jakby było... Nie zdążył wybrzmieć, tak. Bo gdzieś tam było pytanie, nie wiem, jak testować emocje gracza. Ktoś mówił o w ogóle podróży bohatera z jakiejś tam teorii filmowej, w ogóle konstrukcji opowieści książkowo-filmowej. Ktoś tam o jakimś tam, nie wiem, prototypowaniu, właśnie jak prototypować emocje. Także jakby bardzo szybko zaczęliśmy tak skakać po tematach, bo to było pytanie, odpowiedź zaproszonych gości, czyli nazwijmy ich ekspertów, nie? I jakby i to bardzo, bardzo szybko jakby straciło taki... No to powinien być jakiś panel dyskusyjny, nie? Gdzie jest prowadzący, który zadaje pytania.
Był właśnie jakiś moderator prowadzący, czy to tak no, goście posadzeni sobie?
W zasadzie goście posadzeni sobie. Tam okay. Niby był moderator, ale on... To nie wiesz, to nie działało jak panel dyskusyjny, nie? Okay. Że panel dyskusyjny, goście się wypowiadają i potem są pytania z publiczności. Raczej to w tę stronę powinno być, a nie takie... No ale jakby...
A ty słyszałeś kiedyś o tej inicjatywie Pogradajmy?
Coś słyszałem.
Bo ona ma miejsce w wielu miastach Polski. Nawet się ostatnio, kiedy streamowałem na Xbox Polsko, odezwał nasz na czacie podczas streamu nasz stały widz właśnie kanału, Ravy, pozdrawiam bardzo serdecznie, który jest chyba, jeśli się nie mylę, jednym z organizatorów warszawskiej edycji Pogradajmy. Ona jest cykliczna, mniej lub bardziej gdzieś tam w tych ramach czasowych, chyba raz na miesiąc bodajże, czy raz na dwa miesiące.
Aż sobie w Google.
I zapraszał mnie na kolejną edycję, która właśnie być może będzie w Cybermachinie, być może będzie w Chaosie. I już mu odpisałem, że bardzo chętnie się wybiorę. To jest już takie stricte spotkanie ludzi z pogranicza game devu, gamingu i no generalnie ludzi, którzy gdzieś tam są skupieni wokół gier. Nie ma tam chyba stricte takich paneli z zaproszonymi gośćmi, bardziej takie rozmowy na luzie plus jakieś tam gry, konkursy, zabawy, ale bardzo chętnie bym się z tobą wybrał na to. No, Następna edycja ma być w marcu. Nie wiem jeszcze kiedy. Czekam na Odrejwiego na po prostu na sygnał i wtedy dam ci cynk i myślę, że możemy spokojnie opowiedzieć o tego typu zbiorowisku i tego typu inicjatywie na łamach, audio łamach z grajców. Ale to mówię. To tak rzucam za pamięci, bo to gdzieś jest też świeży temat, a sama inicjatywa nie jest świeża, bo spotkałem się z nią jeszcze lata temu, jak pisałem dla Playing Daily, jeszcze zanim w ogóle zacząłem współpracę z Xboxem, to gdzieś już te inicjatywy gdzieś mi migały. Wiem, że w innych miastach, bo tam chyba te padbary i cybermachiny tak. To w ogóle najpierw zaczęły gdzieś tam od Wrocławiu, w Poznaniu.
Warszawa w ogóle chyba nie miała szczególnie szczęścia do takich w ogóle miejsc.
Może lokalu właśnie nie
było. Lokalu, tak, bo to no przecież był Pad Bar tam w okolicach Placu Bankowego, pamiętam, tam byłem ze 3 razy chyba w życiu. No to jakby bardzo duża, fajna przestrzeń, ale to zdechło.
Też tam byłem kilka razy.
Tak, był ten taki... gdzieś tam przy Placu Grzybowskim też taki...
Tak, tam była stypa po WGW.
Stypa po WGW.
Była knajpa, która się nazywała Esport Spot. Ona była w elektrowni po Wiśle i została zamknięta. No i teraz jest ten chaos. Teraz jest w sumie chyba tylko w Warszawie Cybermachina, z takich żyjących i mających się dobrze. Cybermachina i chaos. Także jeśli się wybierzemy na to Pogradajmy, to chętnie wam zdamy relację. Ja z kolei, jeśli pozwolisz, chciałem wrzucić o dwóch grach, bo tak jak mówię, dzisiaj będzie, słuchajcie, mam nadzieję, że nam wybaczycie, a wręcz przeciwnie, może taka forma wam przypadnie do gustu. Taki odcinek z grajców, gdzie jest dużo pomniejszych tematów, skaczemy trochę między tymi tematami. To wrzucę na szybko, właśnie z racji mojego życiowego pierdolgiczka, dwie gry, w które grałem dosłownie chwilkę, a myślę, że są warte wspomnienia. Pierwsza z nich to nieodżałowane Skull & Bones. Skull & Bones, które miało być no trochę wyciągnięciem esencji z Assassin's Creed 4 Black Flag. To był bardzo dobry pomysł, bo Assassin's Creed 4 Black Flag te 15 lat temu wypłynął.
Ale to jest w ogóle...
Na pirackim rzemiośle i oni wtedy gdzieś tam postanowili, że wyciągnijmy tą piracką esencję, zróbmy z tego osobną grę. Tylko liczne perturbacje, przerzucanie tej gry między wewnętrznymi studiami Ubisoftu do tego stopnia, że przy aktualnym włączeniu Skull & Bones już odpukać to, że gra w ogóle wyszła, bo na ten moment były tylko dwa scenariusze. Albo tą grę zakopujemy, albo ją wydajemy w takiej formie, jaka ona jest. A to nie jest dobra gra, to od razu wam spoileruję. To nie jest niestety dobra gra. Chociaż Yves Guillemot się zarzeka, szef Ubisoftu, mm-hmm. że to jest gra quadruple A, nie triple A, tylko quadruple mm-hmm. A. To nie jest gra. To nie jest gra, która ma 4A. Mało tego, ona nawet graficznie no nie przystaje troszeczkę do naszych czasów.
Bliżej
ale
do Assassina 4 niż do...
Nawet, wiesz co, nawet tutaj myślę, że Assassin...
Ale to w ogóle jest ciekawa sprawa, bo w Assassinie 4 to pływanie statkami, to rozbudowywanie floty, tam zdobywanie było naprawdę fajne, a potem przecież czy w zasadzie, no tak, no chwilę potem wyszedł, czy rok potem wyszedł Assassin's Creed Rogue, który był jakby początkowo ostatnim Assassinem na stare konsole, zanim, tak. W sensie na Xboxa 360 i PlayStation 3 i tam też było pływanie statkami i tam już próbowali wyciągnąć z tych mikropłatności, w sensie można było w nieskończoność ten statek rozbudowywać i to już było tak, że to już przekroczyło tą granicę i to już nie było
ale
fajne.
Ale wiesz co, ja nawet abstrahuję od chciwości wydawcy, od tego, czy w tej grze są, czy nie są mikrotransakcje.
Nie, to chodzi
od
o to, tego, że bardzo ogóle... łatwo zepsuć no, fajną mechanikę, nie?
Od tego, czy w Skull & Bones są sezony, że to jest gra, która wyszła mając ochotę, czy potrzebę bycia grą Game as a Service. A teraz każda jedna gra, która wychodzi jako Game as a Service, to się parzy na mm-hmm. tym. Świeży przykład, Suicide Squad Kill the Justice League. Ludzie od Rocksteady, którzy na zlecenie Warnera przez prawie 10 lat robili grę Service.
Której nie kochali. Mając
na koncie, której nie kochali. I którą robili po raz pierwszy, bo wypłynęli na Batmanie Arkham Asylum. Zrobili z tego wspaniałą trylogię Batman Arkham. Arkham po prostu, no bo tam Asylum, City i Night, to mm-hmm. są trzy części. Tą czwartą Arkham coś tam robiło wewnętrzne studio Warnera. No widać po prostu, że albo rozumiesz, czym ma być Game as a Service, albo po prostu idziesz w zaparte i idziesz po pieniądze graczy. No i to nie wyszło. No i już abstrahuję od tego, że Skull & Bones miało być dostosowane do dzisiejszych czasów jako właśnie Game as a Service i być nastawione na wyciąganie kasy, te sezony, mikropłatności i tak dalej. Ale to w swoich założeniach to jest, kurczę, kiepsko pomyślona gra. Ja grałem w nią dosłownie na streamie, pograłem w nią chwilę z moim bratem, który wpadł do mnie w odwiedziny, żeby mu pokazać, bo mój brat jest jednym, może z niewielu, ale jednym z największych fanów Sea of Thieves w Polsce. Mhm. Gra ze swoimi kolegami regularnie w Sea of Thieves, które też miało bardzo ciężkie początki, a przywołuję Sea of Thieves dlatego, że dla tych, którzy nie wiedzą, bo to też jest piracka gra o symulator pirata, obawianiu się w piratów. Ale Sea of Thieves mimo posiadania trudnych początków wypłynęło, też nomen omen, na szerokie wody, nabrało
wiatr w żagle.
Wiatr w żagle i jest świetną produkcją.
I wiosłuje na galerze.
Do tego stopnia, że Sea of Thieves wychodzi na inne platformy, o czym sobie dzisiaj jeszcze powiemy. I Skull & Bones, ja mu włączyłem to Skull & Bones, bo chciał zobaczyć, mówi, słuchaj, ja jestem wielkim fanem Sea of Thieves, chcę zobaczyć potencjalnego konkurenta, nie? Dla mojej ulubionej gry, w którą przez lata już z kolegami spędziłem setki, jeśli nie tysiące godzin. I on mówi, jak to strasznie źle wygląda. To po pierwsze graficznie, mówi, nie przystaje do naszych czasów. Na Series X-ie, w 4K, wiesz, na dużym telewizorze, ja nie mam jakiegoś tam wypasionego tego telewizora, ale no jednak i z HDR-em, i w 4K60 to wszystko mi działa, jeśli taka jakoś gra jest zoptymalizowana pod... Jeśli gra jest zoptymalizowana pod te 4K60 z HDR-em, to wiesz, Series X napędza tą grę, a mój wyświetlacz daje radę jeszcze, mimo że to jest 5-letni telewizor. To daje radę. Gry, które, wiesz, odpalę Elden Ringa i on wciska mnie w fotel, tak? Na Skull & Bones jest po prostu brzydkie. Dodatkowo to jest gra, która jest zabawą w zbieranie śmieci na morzu, przynajmniej w początkowym etapie. Gra, w której nie możesz w dowolnym miejscu zejść na ląd. Rozumiesz? To jest mm-hmm. takie uwstecznienie się wobec chociażby właśnie Asasyna. Gdzie, no, pływałeś sobie od mm-hmm. wyspy do wyspy, tak?
To można było na każdą łachę zleść i nawet, co ciekawe, się na wielu tych takich niby pustych łachach okazywało, że tu jest jakaś, nie wiem, skrzynia ze skarbem albo coś, nie?
Wiesz, mało tego, jesteśmy po bodaj trzech częściach Assassin's Creed, mówię tu o Origins, Odyssey i Valhalla, mm-hmm. gdzie możesz wskoczyć sobie na małą łupinkę, małą krypę i przejść się po statku a dedykowanym przyciskiem nacisnąć ten przycisk i usiąść za sterami na przykład, tak? Albo rozwinąć żagiel.
Mhm.
Nie, w Skull & Bones masz opcję taką, że albo schodzisz na wyspę i chodzisz faktycznie ludzikiem swoim, chłopkiem, czy też babeczką. Po tej wyspie, którą ci dali twórcy, przygotowali, żeby podejść do czy to szkutnika, czy to podejść do jakiegoś tam bossmana, wiesz, wziąć jakieś zadania. Albo jednym przyciskiem klikasz, że odpalasz statek, tak? Startujesz statkiem i płyniesz. To nie ma tak, że...
I statek jest postacią.
Statek jest postacią. Wiesz, ja na razie pływam łupinką. Pograłem dosłownie trzy i pół godziny, nie? Na razie mam taką łupinkę, wiadomo, pierwsze zadanie, no to zbierz drewno, zbierz surowce na lepszy statek i tak dalej. No ale kurde, no to jest takie... zabawa w FedEx trochę, nie? W sensie już abstrahując od tego, czy tam mam sobie to rozwijać w nieskończoność, te moje statki, ulepszać flotę i tak dalej, bo tam floty chyba możesz mieć nawet 10 statków, ale po prostu to nie sprawia aż takiego fanu. W Sea of Thieves możesz sobie, wiesz, realnie postacią z perspektywy pierwszej osoby wchodzisz na ten statek, jeden odpowiada za żagle, drugi odpowiada za ster, tak. Trzeci zrzuca kotwicę,
możesz sobie gadać między sobą.
Czwarty obsługuje działa, a w Skull & Bones dochodzimy do takich kuriozów, że na premierę jest achievement, czyli coś, co musiało przejść certyfikację teoretycznie na konsolach Xbox czy PlayStation. Tam jest achievement osiągnięcie, czy tudzież pucharek. Tam chyba właśnie za skorzystanie z czatu w trybie wieloosobowym. I na ten moment ma go 0,00% graczy, bo ta funkcjonalność nie działa, rozumiesz? W grze, która jest nastawiona na multi, jakby nie patrzeć, częściowo. Więc nie wiem, jaka jest przyszłość Skull & Bones i żałuję, bo bardzo chciałem się mylić. To samo powiedział mój młodszy brat. On bardzo liczył na to, że pomimo tych strasznych recenzji na początku,
że tam będzie hejtu, coś takiego, co...
Że tam będzie coś takiego, co ta społeczność tą grę, wiesz, chwyci i ją, wiesz, wynurzy na powierzchnię. Na ten moment okazuje się, że...
Tak.
Że na ten moment okazuje się, że Skull & Bones jest po prostu... Kurde, ono jest nijakie, ono jest nudne. To akurat już jest moje odczucie, nie? W sensie, nie sprawia mi frajdy pływanie po tych, nie wiem, bardziej lub mniej zamkniętych czy otwartych wodach i zbieranie tych skrzynek, wyławianie ich, rzucanie z oszczepu ciskanie oszczepem do rekinów i też zbieranie z nich lutu, tylko po to, żeby zawinąć do bazy, wyjść sobie na ląd w miejscu, w którym do tego... Które przewidzieli to twórcy, oddać ten lód, przeklikać trzy opcje dialogowe i wsiąść na lepszy statek. To nie jest dobra gra, po prostu. No po prostu, niestety. I mówię, żałuję, tym bardziej, że rodziła się w bólach. Wszystkie studia Ubisoftu to miały, jak sobie odpalasz intro, tam się wszystkie logotypy wszystkich studiów Ubisoftu, od Szanghaju przez Montreal, po prostu każde studio Ubisoftu coś tam robiło. Niestety, no musieli podjąć decyzję. Albo to zakupujemy, bo... wywaliliśmy już na to tyle pieniędzy, albo to wypuszczamy, bo wywaliliśmy już na to tyle pieniędzy.
No tak, i mamy, i wiesz, to w ogóle to jest, to może sobie zrobimy o tym jakiś tam następny odcinek, ale to jest w ogóle ciekawa sprawa, no bo mamy teraz szalejące, że tak powiem, w branży game devowej zwolnienia, przycięcia projektów. Przecież Respawn to w ogóle jest jakaś kuriozalna sprawa, to właśnie może o tym sobie pogadamy następnym razem, że pojawia się informacja o tym, że Respawn pracuje nad grą o Mandalorianinie i że co prawda nie o tym Mandalorianinie z serialu o Dinie Djarinie, ale o jakimś innym Mandalorianinie. No i oczywiście, wiesz, jest szał, wszyscy myślą, aha, no to może to jest Star Wars... jakieś odkopane Star Wars 1313, no bo przecież Star Wars 1313... Pomimo tego trailera z E3 tam 2013, bodajże już w momencie wypuszczenia tego trailera to było nieaktualne, bo przyszedł George Lucas i powiedział, róbcie o jakimś tam Mandalorianinie, czy o Bobie Fecie wtedy, róbcie tą grę. Więc słyszysz, że Respawn, no, który jak do tej pory, że tak powiem, w grach Star Warsowych, no raczej dużej dupy nie dał. Znaczy trochę z optymalizacją Jedi Survivora.
Robione przez pośpiech, nie?
Tak,
głównie przez dupy. Pośpiech. No.
Wiesz, to też nie wiem, bo jakby ponoć się tego do tej pory nie udało jeszcze załatać, więc jakby, no nieważne. Ja grałem na premierę i jakby jestem szczęśliwy. No ale to Star Wars.
Znaczy wiesz, ja long story short powinniśmy być wdzięczni współczesnym czasom, że dostaliśmy dwie wspaniałe gry z uniwersum Star Wars, jakimi są Star Wars Jedi Fallen Order i Jedi Survivor.
Tak.
No bo pomimo właśnie problemów technologicznych, to są świetne produkty.
No bo jakby kończąc wątek, no i pojawia się informacja właśnie, że Respawn pracuje nad grą Mando, jest szał, i tydzień później jest o tym, że niestety poleciała masa osób i że gra o Mando już z FPS, z zamkniętym światem nie powstanie, zostało skasowane. No to i takie... Nie? I że jedyną grą, nad którą pracują, to jest kolejny Jedi, w sensie trzecia część Jedi, nie? Więc i dlaczego o tym mówię w kontekście Skull and Bones? Bo to jest, myślę, podobny problem, nie? W sensie gdzieś tam na koniec dnia patrzysz do Excela, myślisz sobie, dobra, wypchnijmy to albo nie wypchnijmy, nie? I teraz pytanie, czy możesz to wypchnąć w takim stanie, w jakim jest, ewentualnie za 3 miesiące, czy potrzebujesz jeszcze 1,5 roku, nie? No i...
Tak, tylko wiesz, no na pewno nie możesz podpiąć Skull and Bones pod aktualną sytuację w branży, bo zwalniają wszyscy, poza Nvidią. Nvidia generuje jakieś chore przychody, chore dochody
i wzrosty. Bo oni w AI jadą.
Tak, oczywiście. Aczkolwiek wiesz, no Microsoft też
poza mocno tym Nvidia nie robi gier.
Też zwolnili. Sony przecież, Sony zwolniło 900 osób, wszyscy zwalniają. No ciężko, mając grę 10 lat w produkcji, zwalić na ten temat covidowy, nie?
Tak, ale w sensie... wiesz co, ale Sony zwalnia 900 osób i to tam whatever, 8, znaczy wiem, że to tak whatever, bo nie pracuję w Sony i właśnie nie straciłem pracy,
no ale
nie?
Wiesz, to też musimy zazwyczaj brać, to nie jest liczba względna, musisz wziąć pod uwagę, ile osób jest zatrudnionych.
Tak, no to jest podobno 8% jakby całej załogi Sony Entertainment, tylko że w zasadzie poleciały całe zespoły odpowiedzialne za PSVR 2, za gry na PSVR 2. W związku z tym między wierszami należy się odczytywać to w ten sposób, że właśnie Sony pogrzebało gogle, które wyprodukowało miały premierę ile? Pół roku temu, rok temu? Nie cały rok temu. Wiesz, tak? I kosztują niecałe 3 tysięcy, nie?
Pogrzebywania bym się jeszcze nie doszukiwał. Zważ na to, że przecież zanim ogłoszono zwolnienia w Sony, pokład opuścił wieloletni szef Jim Ryan. Gromko pożegnany przez ludzi na imprezie chyba w Londynie, po czym cała ekipa ludzi z Londynu też została zwolniona. To jest bardzo przykre. To taki mój trochę śmiech przez łzy. To jest przykre. I tu też bym się upatrywał zmiany kierunku, jeśli chodzi o tego, co będzie robić Sony i PlayStation, bo nowy szef, nie pomnę teraz ani imię i nazwiska, Japończyk w każdym razie, też zakomunikował, że Sony się będzie otwierać na pecety. W sensie, jeśli chodzi o VR, będzie
tak,
się otwierać
tak,
na pecety.
Tak. No to, że ten hełm Sony... będzie można podpiąć do peceta. No i...
No i mnie to wcale nie dziwi, no bo słuchaj, to już i tak jest niszowy rynek. To już i tak jest niszowy rynek. A jeszcze zamykanie go na jedną platformę,
wiesz co, on jest...
która się też nie sprzedaje tak, jak się miała, bo Sony obniżyło swoje prognozy z 25 milionów sprzedanych kopii, przepraszam, egzemplarzy PlayStation 5 chyba do 22 milionów, to tam też się nie spina coś Excelu.
Znaczy wiesz co, to jest...
Chociaż nie wiem, czy oni na Excelu pracują, no bo to jednak, wiesz, produkt Microsoft.
Oni pracują na Open Office i na tym, i na...
Mają swój japoński Excel. Jeksel.
Jeksel. Ale to było słabe.
Wiem. Próbuję się pasować generalnie w naszą dyskusję.
Natomiast...
Wiesz, poziomem.
Wiesz, no to jest tak, że jakby... to jest tak, że rynek VR-owy jest tak zupełnie zrobił się osobny w stosunku do rynku konsolowo-pecetowego, że to jest w ogóle... No, na rynku VR-u rządzi Facebook, w sensie Meta z Questem, potem jest długo, długo nic i oni to osiągnęli tą dominację tym, że Quest 1, no Quest 1 może nie, ale Quest 2 był relatywnie tani. W sensie on tam jak się złapało na jakieś promocji, to można było za 1600 wyhaczyć, nie? Nawet PSVR, chyba mniej.
PSVR nie dość, że jest drogi, to jeszcze wymaga PlayStation 5, które też swoje kosztuje. Jasne, to jest technologicznie bardzo zaawansowany sprzęt, PSVR 2, tylko to musisz kupić dwa produkty i dodatkowo dokupywać gry, które też tanie nie są. Tak. A ten rynek gier używanych w zasadzie na VR-ze nie istnieje, prawda?
Zgadza się. Ale to jest... ja nie mam w tej chwili żadnych liczb, ale to jest właśnie ten rynek VR-owy, bo to się wszystkim wydaje, że to, to zastąpi granie na jakby normalnej konsoli, w sensie 2D albo na normalnym PC.
Nie zastąpi.
A to jest zupełnie inny rynek i to są zupełnie inni ludzie, którzy się
to będzie, to może w najlepszych latach koegzystować.
Tak.
Ale
tak,
nigdy nie zastąpi. To jest kasus graczy, którzy zachłysnęli się kontrolerami ruchowymi, zachłysnęli się Wii Sportem, zachłysnęli się Kinectem, różdżkami do PlayStation, nie PS Move. Po czym roku stwierdzili, że w sumie nam się nie chce skakać przed konsolą, tylko my chcemy się uwalić na kanapie z chipperkami i browarem i grać w tego Residenta normalnie. Chociaż akurat w Residenta na VR-ze bym zagrał i 7 i 8, bo podobno są świetne produkcje. Nie wiem, czy ci mówiłem na poprzednim odcinku, że mój kuzyn kupił MetaQuesta 3. Mówiłem chyba, prawda?
Chyba wspominałeś, tak.
No, więc liczę na to, że w najbliższych miesiącach będę miał możliwość przetestowania, może nawet mi pożyczy na dłużej niż parę dni. Uśmiecham się, Damian, do ciebie i pozdrawiam serdecznie, bo bardzo bym chciał trochę więcej o goglach powiedzieć.
I zapocić mu te gąbeczki.
Odbiliśmy trochę. Odbiliśmy, a ja szybko chciałem powiedzieć o...
Dunie.
O Dunie to za chwilę. Jeszcze o jednej małej grze.
O grze, tak.
Którą aktualnie gram, też dosłownie liznąłem, podobnie jak Skull and Bones. To jest gra, którą kupiłem sobie już jakiś czas temu. Nazywa się Lego Builder's Journey. I to jest gra troszeczkę logiczna, troszeczkę artystyczna. I w skrócie polega na tym, że odpalamy sobie grę. Właśnie, jest taka też minimalistyczna w swoim wykonie. Chociaż graficznie bardzo ładna, tam w ogóle jest chyba zaimplementowany ray tracing. Sprawdźcie sobie nawet po screenach czy gameplayu. Ja nie wiem, czy Quas nie wrzucał tej gry w kontekście Lego Builder's Journey, powtórzę tytuł.
Wrzucał, ale nie wiem, czy to.
Że grał w tą grę i ona nabrała takiego drugiego życia właśnie na VR-ze, gdzie możesz te klocki sobie stawiać rękoma własnymi, czy przy pomocy takich kontrolerów tych ruchowych, VR-owych. Na wskrócie to jest gra, gdzie w minimalistycznej oprawie dostajemy sobie zawieszoną w przestrzeni dioramę, taką malutką dioramkę, kilkanaście klocków na niej ułożonych i taki prosty problem logiczny, który gdzieś tam dodatkowo jest, ma taki artystyczny wydźwięk. Na przykład są dwa takie... Znaczy nie klocki, takie kilka klocków jest ułożonych właśnie pionowo, one symbolizują ludzika, dorosłego chłopka, tak? I kilka mniejszych klocków ułożonych po drugiej stronie tej dioramy, to jest synek. Widzisz, że to od razu to jest dorosły chłop i to jest synek, bo sama diorama jest złożona z żółtych klocków i przypomina plażę. Plażę jest kawałek tej dioramy pokryty niebieskimi przezroczystymi klockami, które symbolizują ci fale. W tle słyszysz mewy, w tle słyszysz właśnie fale uderzające o brzeg. I problem logiczny polega na tym, że musisz dosłownie wziąć tam 5 interaktywnych klocków jest na tej dioramie i musisz tak ułożyć te klocki jeden po drugim, żeby ten dzieciaczek sobie do tego taty przeskoczył, nie? Bo jest tam, wiesz, jakiś nierówność terenu, czy po prostu jakaś przeszkadzajka i on sobie musi przejść do tego ojca. Oni się spotykają i przechodzą na kolejną planszę. Więc mówię, bardzo odprężający tytuł. Myślę, że taki max na kilka godzin. Nawet pozwolę sobie, słuchajcie, wejść teraz na How Long to Beat.
To jest Mekka.
To jest najlepszy serwis, który pozwala wam oszacować, czy warto się za jakąś grę zabierać.
Zwłaszcza jak jesteście dorośli i musicie pracować i robić remont w mieszkaniu i przeprowadzkę i nie wiecie, czy starczy wam czasu i zapału, żeby taką grę skończyć.
No właśnie. How Long to Beat właśnie mi pokazało, że Lego Builder's Journey jest grą na 2,5 godziny i to niezależnie od tego, czy lecisz tylko story modem, czy chcesz być completionistem, czyli zebrać wszystkie achievementy, odblokować wszystkie plansze i tak dalej. Tutaj nie ma rozróżnienia, aczkolwiek w grze jest creator mode, taki, że sobie też na małej dioramce wysypujesz losowe klocki, coś tam sobie możesz poklikać, ale tu bardziej chodzi o te dioramy w stylu story mode, czyli jakieś malutkie historyjki. Ja przeszedłem już z tego biomu plażowego, to jest chyba drugi. Pierwszy taki uczy nas podstaw budowania, drugi właśnie jest na plaży, a przeszedłem teraz do takiego biomu dżunglowego. No i też jest ten ojciec z plecaczkiem, który jest takim po prostu słupkiem klocków wysokim, i drugi słupek klocków niski to jest ten synek, ale oni są już z plecaczkami, z czapeczkami i też gdzieś tam ten problem logiczny musisz rozwiązać. Mówię, bardzo to ładnie wygląda, aż po gałach bije to, jak się ten ray tracing, to światło odbija po oczach.
To jest licencjonowane przez Lego? Czy to się...
Tak. To ma piękny, wielki logotyp Lego przy włączeniu i...
Na mordzie.
Jest jak najbardziej sygnowane przez Lego. Ja to kupiłem dosłownie za grosze i chociaż aktualna widzę cena to jest $60 na Steamie, nie płaccie za to $60 absolutnie. Ja kupiłem to chyba za 20 albo 30 zł. Dość powiedzieć, że wszystkie achievementy, wszystkie osiągnięcia są w tej grze ukryte, a jeśli osiągnięcia są ukryte, przynajmniej na Xboxie, to znaczy, że to są fabularne osiągnięcia. Więc tutaj tak naprawdę masz ten story mode, który, tak jak mówię, przejdziesz w te 2,5 godziny, masz jakąś taką prostą historyjkę, a jednocześnie możesz gdzieś tam w tym świecie klocków Lego obcować. Więc dla mnie, jako wielkiego fana Lego, co zresztą zobaczycie, mam nadzieję, na kolejnych odcinkach z grajców w gablocie za mną, bo już statki są u rodziców, teraz przechodzą wstępną selekcję w moim domu u rodziców. TIE Fightery, Lambdy, Sokoły Millennium, wszystkie stoją w rzędzie na baczność i będzie Piotruś wybierał. Ty jedziesz do Warszawy, ty nie jedziesz do Warszawy.
A ciebie będzie wycierała skórzu mamusia.
Tak jest. A ciebie to zrzucą koty z 2 metrów, to... bo mój sokół kiedyś poleciał z 2 metrów.
I nie lata. To ja zrobię taką paralelę teraz.
Dobrze. Paralego.
Paralego. Zanabyłem w ramach prezentu dla mojej drugiej połówki, która jest fanką Dune'y, kupiłem ten ornitopter.
Wow, naprawdę?
Lego, tak.
Naprawdę? Tak. To jest piękny zestaw.
Piękny zestaw. W ogóle obejrzałem na YouTubie rozmowę z designerem tego, bo tam jest ruchome podwozie, ruchome te skrzydła rozkładane i ruchome. Także jeszcze jest w pudełku, bo jeszcze nie było czasu go poskładać, ale jest duża szansa, że w weekend będzie poskładany i tą oto przejściem przez klocki Lego przechodzimy do Dune'y. Która mam takie wrażenie, że chyba nie wiem dlaczego, ale ona w sensie kino też po części myślę dzięki czy poprzez Marvela i poprzez ten chłam, który z Marvela ostatnio wychodzi, wysokobudżetowe kino science fiction, fantasy umarło absolutnie.
No, jeszcze po drodze Disney musiał sparzyć trylogię ostatnią.
No więc mówię, że Marvele i no to jest Disney, no tak, nie?
Część Disney. Bardziej mi chodziło o Gwiezdne Wojny.
I wiesz, i pandemia wcześniej i jakby to jest trochę tak, że kino trochę zdechło. Nie, oczywiście możemy się spierać, ale myślę, że jest to jakoś tam.
No tak, ono ledwo się po pandemii dźwignęło.
Tak, i potem okazało się, że ono się ledwie dźwignęło w ogóle i zaczęły wychodzić naprawdę, mówimy o tych takich blockbusterach, po prostu bardzo ujowe filmy, mówiąc wprost, które jakby dobiły to wszystko. No bo oczywiście jakoś tam kino takie bardziej niszowe jest, istnieje, istniało i ma się świetnie, więc...
No, to trzeba by zapytać Borysa od podcastu Rocky Borys, który chadza na te wszystkie festiwale. Ja miałem w ogóle przyjemność spotkać się z Borysem, o czym zaraz opowiem, bo też słowem jeszcze wstępu, zanim Piotr się rozpłynie na temat samego filmu Dune'a.
Nie, ja o filmie to jakby... Ja mówię tylko o fenomenie, że jakby on...
Ale o filmie też miałeś powiedzieć.
On tak mi zalewa teraz w ogóle wszelkie wole na... Nie wiem, na Facebooku, na Twitterze, że ja mam wrażenie, że jakby nic innego nie istniało, tylko Dune'a, nie? W sensie w takiej przestrzeni medialnej.
Chciałem tylko zaanonsować, że podzieliliśmy się tak, że Piotr opowie trochę o samym filmie, a ja o premierze, bo byłem na prapremierze Dune'y, gdzie był TVN, słuchajcie, gwiazdy wielkiego formatu.
Lachonarium.
Czerwony dywan. Monika Olejnik, nie wiem z jakiej paki, ale była.
Bo ona jest z TVN-u.
A, no tak, no to może dlatego. A Warner Bros. Jest szefem TVN-u, tak?
Właścicielem. Więc...
No tak, no dobrze. No to o fenomenie Dune'y, o kinie artystycznym i samym filmie, Piotrze.
Słucham. Nie, no i ty byłeś tam poniekąd na tej premierze służbowo, no bo Microsoft wypuścił dodatek do...
Microsoft Flight Simulator.
Do Microsoft Flight Simulator, gdzie właśnie wspomnianym, znaczy nie, że z Lego, ale wspominanym już ornitopterem można sobie polatać. I słuchaj, powiedz mi, czy ten dodatek to jest tylko to, co widać na gameplayach, że to taka misja, że trzeba na czas przelecieć tam z punktu A do punktu B i to jest cały dodatek, czy to jakby jest tego jest tam trochę
pewno
więcej?
To jest na pewno jego pierwsza część, ale potem z tego, co mi się wydaje, dostajesz też opcję takiego free roamu troszeczkę po tej pustyni, możesz sobie polatać.
Po pustej pustyni, to trochę głupio.
Nie wiem, czy jest opcja, szczerze, z ręką na sercu, czy jest opcja na przykład, żeby przelecieć się ornitopterem nad Warszawą, tego nie wiem. Ale na pewno nad pustynią możesz lecieć. No ale słuchaj, nad Arrakis też latałeś, tylko nad Arrakis po prostu, nie?
Pamiętam dawno temu jakieś tam wczesne, czy wcześniejsze może wersje Flight Simulatora, jakieś tam, nie wiem, 2002 czy 2005, jakieś takie stare, to pamiętam, że można było w internecie ściągnąć masę dodatkowych samolotów i też z takich jakby science fiction. Ja pamiętam, że latanie nad Nowym Jorkiem X-Wingiem było po prostu fantastyczne. Albo jakimiś tam, nie wiem, modelami samolotów z II wojny światowej, nie? Bo też można było je pościągać. No, a co jeszcze było na premierze, zanim o filmie? Bo to najpierw premiera, potem film.
A, czyli najpierw ja.
Tak.
No to tak, no była ścianka, był czerwony dywan, były gwiazdy, byli influencerzy, była Monika Olejnik. Nie wiem, tak jakoś ją zapamiętałem, bo ją poznałem na żywo po prostu. Skojarzyłem, że ona to ona. No i sama premiera, w zasadzie prapremiera, bo to było dzień przed oficjalną premierą, w Multikinie, w Złotych Tarasach. To było
na tej największej sali, która jest tam na chyba 600 osób.
W zasadzie na kilku salach, ponieważ główna sala numer jeden, tak, ta premierowa była dla mediów, dla dziennikarzy, dla influencerów, dla gwiazd. Dla VIP-ów, tak. Ale była też sala numer 4 dla konkursowiczów. Wiele różnych mediów robiło konkursy, radia, telewizje. My na Xbox Polska też rozdawaliśmy.
Niech siedzą osobno, się tam nie rzucają, bo to taki plepsik.
Wiesz co, to nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się,
no ja bym chciał siedzieć na sali z Moniką Olejnik. No.
Nie, no tak, ale myślę przede wszystkim z tego, żeby pomieścić tych ludzi, a dwa, że też...
Bo Monika Olejnik zajmuje dwa fotele.
Ojej.
Nie, ale to nie dlatego, że coś, tylko jest ona nie, i co, no, torebka.
Wydaje mi się, żeby też osoby takie postronne, nie wiem, nie chcę mówić brzydko, nie przeszkadzały. Ja tam się trochę czułem, wiesz, niechcianym gościem, mając przepustkę taką, powiedzmy, służbową. Tam było bardzo dużo kamer, bardzo dużo paparazzi. I to było naprawdę taki krótki event, w tym sensie, że było takie meet and greet, które trwało dosłownie godzinę. Wiesz, jakiś szampan, właśnie zdjęcia na ściance, wszyscy poszli obejrzeć film i wyszli z tego filmu. I tam dosłownie krótkie afterparty, żeby sobie porobić jakieś zdjęcia, czy właśnie pograć w Microsoft Flight Simulator, w dodatek Dune'a. Na wolancie, na symulatorach, bo takie mieliśmy. Mieliśmy też konsolę po prostu, że na kontrolerze się grało. A konkursowicze chyba byli z tego względu właśnie poprzez ilość gości odseparowani na pozostałej sali, no bo oni wygrali po prostu wejście na przedpremierową Dune, ale tutaj trzeba nadmienić, że konkursowicze z różnych właśnie mediów, między innymi naszego Xbox Polska, w przeciwieństwie do VIP-ów dostali upominki. I były zarówno to plakaty Lego
Dune'a. Dostali to wiadro do masturbacji.
Mam dla ciebie, słuchaj, plakat Lego Dune'a. Z Anakinem i słuchaj, Anakin i Padme na pustyni, tylko jakiś dziwny napis Dune. Nie wiem, o co chodzi.
Ale ja chcę to wiaderko na popcorn.
No to wiaderko chyba normalnie można było kupić w Multikinie do popcornu. W każdym razie w pakiecie jeszcze konkursowicza były...
Bo bym chciał popcorn i dużo masła tam.
Tak. W pakiecie konkursowicza jeszcze była książka Dune'a i ulotka z Game Passem na 3 miesiące, Game Passem Ultimate, więc myślę, że wynagradzało to, że się nie siedziało obok Muńki Olejnik. Tak Boże, mi się przynajmniej
książka,
wydaje.
Książka Dune, to nikt normalny nie jest w stanie tego przeczytać. Bo...
No dobrze, ale wiesz, że niektórzy mają tak samo jak i gry, że po prostu nie musisz tego czytać albo grać, albo oglądać. Ważne, że masz to na półce. No i jesteśmy, wiesz, w konsumpcjonizmie i w czasach tego, że się po prostu to zbiera i kolekcjonuje. A niekoniecznie trzeba mieć na to czas. Także, no mówię, event bardzo fajny. Ja pierwszy raz miałem okazję być na czerwonym dywanie. Co prawda mówię, sam się dziwiłem, skąd ci wszyscy aktorzy i te gwiazdy TVN. No przecież nikt w tej Dune tam nie grał. Nawet nie dubbingowali tego filmu.
Wiesz, może dubbingowali, bo ten film był wypuszczony z dubbingiem.
No, ale tak,
o
wiesz,
dziwo, doszliśmy... bo jedynka nie była z dubbingiem, nie?
Nawet się Kowal Sykesorge zastanawiał, nie wiem, czy trochę pół żartem, czy pół serio, raczej pół żartem, znając Kowala, ale że jest bardzo dużo seansów z dubbingiem, a dość mało seansów z napisami, jak tak. Zestawił pojedynczy dzień. No tak czy inaczej, event bardzo fajny, bo mówię, no my tam mogliśmy też się podłączyć pod niego, bo w sumie poza tą grą Dune'a Spice Wars, która chyba nadal jest we wczesnym dostępie.
I w którą grałem.
Tak, pamiętam. To jest dość duża rzecz, że w Microsoft Flight Simulator miałeś taki rzeczywistą możliwość właśnie sobie zasiąść za sterami tego ornitoptera, co dodatkowo robi, no bo w domu zazwyczaj większość z nas nie ma wolantu, tak? Nie ma przyrządów, nie ma fotela, żeby sobie polatać, zazwyczaj gramy na kontrolerach, ale jeśli ktoś chciałby sprawdzić, to wiem, że tak teraz marketingowo się tutaj... wam wyjawiam wszystkim, no to dodatek jest oczywiście dostępny za darmo, to jest darmowe DLC, a sama gra jest dostępna w Game Passie. Stąd nie trzeba, żeby tak dużo pieniążków, żeby
można się pobawić. Natomiast wiesz co, sam film jest bez wątpienia wizualnym arcydziełem. Wizualnym arcydziełem łącznie z tymi scenami, które były kręcone na kliszy czułej na podczerwień, to są te jakby na planecie Harkonnenów, które ma symulować tam to czarne ich słońce, coś takiego, no to wizualnie wygląda absolutnie niesamowicie. Dźwiękowo też jest wielkie wow. Dwie rzeczy mi się tam nie podobały. W sensie to, że ze Stilgara, który był twardzielem, wojownikiem, zrobili trochę takiego comic relief, z czego się zresztą też cały internet śmieje, że cokolwiek by nie zrobił Paul Atreides, to on tak, to Stilgar patrzy i tak zapisano. Nie? Także trochę z niego zrobili takiego Jar Jara.
Okay.
Nie, no może bez przesady, no ale jakby...
No dobra, to nie okej.
Okay. Trochę takiego, trochę właśnie taki comic relief. Natomiast druga rzecz, i teraz to może wynika z tego, że ja jestem po prostu za stary, coś gdzieś momentami było nie tak z jakby spacingiem tego filmu, to znaczy, wiesz...
Bo to jest długi film, nadmienny, tak, no trwa 2 godziny i 46 minut.
Tak, jak się do tego...
Minus 10 minut napisy, no to tam 2 godziny 35.
Jak się do tego doliczy 25... minut reklam na początku, to jest siedzisz ponad 3 godziny, nie?
O, to jest właśnie jeszcze zaleta tego pokazu przedpremierowego. Nie było reklam na pokazie przedpremierowym. Była oczywiście reklama Microsoft Flight Simulator, no ale to już dlatego, że byliśmy oficjalnymi partnerami, w sensie Xbox był oficjalnym partnerem wydarzeń.
No
ale dobra.
No tak, przerwę. No ale no to jakby w normalnym kinie siedzisz ponad 3 godziny i to już jest tak, że no to może kwestia mojego wieku, czy ten...
Pęcherza twojego. No.
Nie. Pęcherz to spoko. Ale no bolały, no kręgosłup mnie bolał, nie? I dupa mnie bolała. I to jest, wiesz, i dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że bardzo często idziesz na film, który cię tak porywa i tak cię przenosi do innego świata, że o tym nie myślisz. Natomiast jeśli ja na to zwróciłem uwagę w trakcie filmu, to znaczy... przynajmniej dla mnie, że gdzieś tam ten pacing siadł, to znaczy, że gdzieś było,
gdzieś
nie wiem...
Gdzieś się nudziłeś, w którymś momencie tak, miałeś gdzieś... czas, żeby pomyśleć o tym, czy spojrzeć na zegarek albo
tak,
na telefon.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Tam 2 razy pamiętam, że spojrzałem na zegarek, bo już właśnie było tak, o Jezu, no dobra, już płyńmy do brzegu, nie? Więc wizualnie jest to absolutnie 10 na 10, dźwiękowo jest to 10 na 10. Natomiast no właśnie gdzieś coś siadło z pacingiem i powiem tobie i wam zresztą też, że chyba pójdę na to jeszcze raz do kina, ale tym razem do IMAXa, no bo na ten weekend premierowy absolutnie nie dało się kupić biletów w Warszawie do IMAXa na żaden seans, znaczy może na wersję z dubbingiem, ale na to nie patrzyłem. No chyba, żebym chciał w IMAXie siedzieć w pierwszym rzędzie, no ale siedzenie w pierwszym rzędzie w IMAXie to jest, to by była rzeźnia absolutna. Tylko, że, no więc poszedłem do Promenady, normalne kino, jakby spokojnie się...
No teraz moje kino, bo tak, no,
tak.
Pięć minut z buta od Promenady, więc będę... Zamierzam chadzać do kina, o, to chciałem od razu się pochwalić. Zamierzam chadzać do kina wieczorami, właśnie na tą 21.30, będę ci wtedy dawał znaka i będziemy razem chodzić. Dobrze, bo ja w ogóle miło wspominam, ostatni wypad na Indiana Jonesa, bardzo miło wspominam. Bo mój tata z racji tego, że teraz weekend przesiedziałem w domu u rodziców, moja żona powiedziała, zabieraj koty i wynocha.
Bo przychodzi dostawca pizzy, elo.
Nie, powiedziała tak dlatego, bo musiała pomalować korytarz i dwa pokoje jeszcze.
Aha.
I pojechałem po prostu z kotami do rodziców.
Ale to się bierze kota, się macza w tym farbie.
Tak, szczególnie jak masz długo włosa, ja mam długo włosy, więc łatwo by poszło. Nie, wiesz co, no oklejanie, folia, kota. Wiesz, to musi schnąć kilka godzin, zanim położysz kolejną warstwę, więc powiedziała, że ona lepiej to pomaluje, a lepiej jak ja po prostu wybędę. No więc wybyłem, słuchaj, no, co miałem zrobić, pojechałem do rodziców, a z racji tego, że mój tata jest teraz szczęśliwym, a propos kotów, to się dobijają, chyba muszę otworzyć, poczekajcie momencik, zabawiaj Piotr publiczność jakąś anegdotą ciekawą.
Oczywiście, no to... Jeszcze coś można opowiedzieć na temat filmu. Może to jest cała masa tam różnych rzeczy i to też pewnie gdzieś kiedyś o tym pogadamy, to znaczy o tym, co George Lucas ukradł z Dune'y, bo to jest w ogóle niesamowita sprawa. Bo to
ale tak... z książkowej Dune'y coś ukradł? Bo z filmowej to chyba nie miał możliwości.
No z filmowej to nie bardzo, no ale z książkowej na pewno, no tam... Łącznie z tym, że tam już ktoś się doszukiwał, że te czarownice, jak one się tam nazywały, nie pamiętam. Boże, mam dziurę w mózgu, no to jest...
Wiedźmy z Datomiry. To nie te.
Nie, mówimy o tych w Dune'ie, no to wiem, też jest takie, że a la Jedi, nie? Czyli też taki klan, który trochę jakby rządzi galaktyką z tylnego fotela, że jest moc, głos, nie? Że przekonywanie do swoich racji... Ale to można by... i wypadłeś i a żona malowała? Tak,
mój tata jest szczęśliwym posiadaczem teraz tego Fire Sticka od Amazona, to się chyba tak nazywa, albo tego Google'owego,
Tak. Tej takiej mikroprzystaweczki do telewizora.
Przystawki do telewizora, żeby wam z telewizora zrobić smart telewizor. No i od gwiazdki jest szczęśliwym posiadaczem, teraz ma trochę więcej czasu, jest to zwolnieniu zdrowotnym, więc siedzi i konsumuje, no a z racji tego, że ma dwóch obeznanych internetowo i, że tak powiem, nowotechnologicznie synów, no to żeśmy mu pologowali się na Netflixy, HBO, Disneye, Amazony, Sky Show Time i masę innych.
I ma wszystko.
No i sobie, ma wszystko. Ma technicznie nie do przejedzenia. No i ja sobie w weekend siedziałem u rodziców, wkładałem klocki Lego, no bo mam trochę zestawów jeszcze, które właśnie muszę tu do Warszawy sprowadzić. A sporo jest jeszcze w pudełkach, też de facto po świętach i innych. Znaczy święta Gwiazdce i innych właśnie jakieś tam wydarzenia gdzieś podostawałem. No i oglądał sobie jakiś tam serial, mało ciekawy, przynajmniej tak jednym uchem słyszałem. Mówię, to weź włącz coś, jakiś film. To mi się przyjemniej też układa, bo ja mam bardzo taki, wiesz co, taki setup już sobie zorganizowałem. Jak jadę do rodziców, rozkładam sobie w salonie klocki, coś leci w telewizji, coś takiego, co znam.
Na przykład Dobranocka albo Teleranek. Nie, i czujesz się, jakbyś miał znowu 5 lat.
Nie do końca, bo nalewam sobie szklaneczkę szlachetnego trunku, więc to absolutnie nie tak, jak ma jest 5 lat. Puszczam sobie coś, co znam. Na przykład teraz w weekend sobie obejrzałem pierwszego płytę Matrixa. Fasolek. Obejrzałem sobie pierwszego Batmana. Coś, co, na czym się nie muszę skupiać, a jest fajne i leci sobie w tle. I powiedziałem mojemu tacie, to włącz coś, właśnie jakiś film. Może nowy film z Indianą Jonesem. Na którym, no, nomen omen, byliśmy przecież we dwóch na artefakcie przeznaczenia. No, że mój tata nie jest mocno...
Nie, to jest Circle... A to nie jest Circle of...
Circle of Life, kochany, to jest nowa gra z Indianem Jonesem.
A, okej. Okay.
Która w tym roku wychodzi.
Coś dzwoniło. No?
Tak,
coś
dzwoniło, ale nie w tym kościele. No, że mój tata nie jest jakoś tam biegle władający językiem Szekspira, no to włączył z dubbingiem. Mm-hmm. I sobie oglądałem Indiana Jonesa z dubbingiem, układając sobie Ewinga z serialu Ahsoka. I to tak właśnie a propos tego naszego wypadu do kina. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo no bo mówię,
bo
to
też
jest, to
mam
jest
blisko.
Mamy blisko i już wyhaczyliśmy, że w te tanie środy, jak sobie pójdziemy wieczorem, to raz, że nie ma ludzi, a bilety są tanie, mm-hmm. nie? Więc dlaczego by nie skorzystać? No i nie wiem, czy od Juni jeszcze chciałeś coś dodać o samym filmie?
A, tak, bo zacząłem o tym IMAX-ie i właśnie nie wiem, czy się... Znaczy, chyba bym chciał iść do IMAX-u na Dune 2 i pewnie to zrobię, tylko że niestety będę musiał wziąć stopery. Dlatego, że w IMAX-ie na pierwszej Dune ja cierpiałem, w sensie, bo mnie bolały uszy. W sensie, jest za głośno. I teraz to jest w ogóle... No ja mam trochę wrażliwy słuch, ale to jakby inna kwestia. Natomiast oglądałem recenzję Dune'y wykonaną przez, on się nazywał Łukasz, w każdym razie z kanału Na Gałęzi. I o dziwo, on ma to samo wrażenie, że w IMAX-ie na Dune'ie jest za głośno. Co jest tym bardziej dziwne, że przecież to są te wszystkie tam kwestie atestów, THX-ów, Dolby i tak dalej, które dokładnie precyzują poziom dźwięku. To nie jest tak, że ktoś na widok...
Zacznijmy od tego, że filmy w IMAX-ie są głośniejsze niż normalne
tak,
filmy.
Ale
to jest fakt. Nie?
Ale to już dla mnie momentami przekraczało próg bólu.
Okej. Okay, A to chyba nawet właśnie Borys Nieśpielak też pisał na Twitterze, że o, mam nadzieję, że Dune 2 w IMAX-ie nie będzie tak głośna jak jedynka. Coś takiego.
Tak, czyli to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to nie tylko... Jest kwestia tego, że nie wiem, ja mam coś, jest coś ze mną nie tak. I to jest no właśnie w ogóle zabawne, dlatego że przecież te wszystkie kina, a tym bardziej już IMAX-y, no to właśnie mają te wszystkie atesty, tam raz na jakiś czas się odbywają testy dźwięku, to przychodzi gość właśnie z tych certyfikacji i tak dalej i on
tak
sprawdza.
Pan Janusz The Sound, dźwiękowiec.
Tak, to ja pamiętam jak lata temu jak pracowałem, moja pierwsza praca, pracowałem w relaksie i to przychodził gość, który naprawdę miał słuch absolutny i to jest tak, że tam się odpalało jakieś testy dźwięku i to tam każdy głośnik tak robił takie pu, 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 pu. Nie? I on siedział na środku, zamykał oczy i on po prostu tam nawet... Oczywiście miał jakiś tam miernik czy coś, ale on mówił tak, trzeci z lewej od tyłu 2% głośniej. Mm-hmm. Nie? Także...
A ty sobie patrzysz i myślisz, wow, co tak, za czarodziej.
No, tak, no to jest słuch absolutny, więc jakby te wszystkie kina są atestowane, to nie jest tak, że to, wiesz, że to akurat Rysiek w projektorowni, wiesz, suwaczek przesunął za mocno, bo jemu tego nie wolno dotknąć, w sensie jakby to jest zaplombowane, w ogóle nie wolno mu dotknąć tych ustawień. Nie? I to jest dziwne, że to jest mimo tych atestów, to jest za głośno. Nie?
Może to jest właśnie sposób taki tych, jak to się mówi, masonów i Żydów, mówiąc brzydko, na zabicie kin. Chcą zniechęcić
tak,
ludzi do kin.
Ja się, no, chciałbym zobaczyć na dużym ekranie właśnie Dune. Tylko pamiętam, że cierpiałem, więc autentycznie wezmę sobie stopery.
No dobrze, to jeśli się faktycznie wybierzesz, to ja bym może też w Dune w IMAX-ie chętnie zobaczył. A na sam koniec, słuchajcie, bo będziemy się zbliżać chyba powoli do brzegu. Chciałbym jeszcze zajawić w sumie dwa tematy, zacznę od tego lżejszego, ciężko mi powiedzieć, ale to jest ważny temat z perspektywy tego, że wychodzi do Elden Ringa dodatek w końcu. Wychodzi w czerwcu dodatek. A sam Elden Ring, tu się twórcy pochwalili, że tam kilkanaście milionów kopii sprzedał. Nie wiem, czy nie nawet 20 coś, ale chyba zatrzymałbym się na tej liczbie kilkanaście. Dodatek wychodzi w czerwcu. Shadow of the Erdtree będzie eksplorował mocniej wątek, teraz nie pamiętam, czy Meliny, czy tej drugiej. Na pewno nie Meliny Jurgens, nie tej od Hellblade'a. Ja sobie teraz Elden Ringa odpaliłem z racji tego właśnie, że mój brat był wczoraj i pokazywałem mu Skull & Bonesa i mówię, a to ci jeszcze odpalę tam Brotato, o którym mówiłem na poprzednim odcinku i odpalę ci jeszcze na chwilę Elden Ringa, bo w sumie nigdy nie widziałeś, to ci pokażę moją postać. No i tam trochę pobiegałem tą postacią i tam rozebrałem ją, założyłem jej garnek na głowę, bo te buildy i te stroje są bardzo różne. Z jakąś taką wielką maczugą olbrzyma. Mówię, to pójdę na jakiegoś bossa dla beki. Po prostu sobie wejdę, wiesz, na Golasa. Do jakiegoś bossa. Padło na Margota, fabularnego bossa, dość trudnego. Do którego podszedłem tylko raz. W zasadzie nie wiedząc jeszcze, że to jest właśnie Margot w tej lokacji. I za pierwszym razem spuścił mi w ciry. I wszedłem właśnie na Golasa z wielką pałą olbrzyma, maczugą. Oczywiście dostałem bęcki. No i że też z bratem żeśmy, że tak powiem, świętowali wczoraj końcówkę przewożenia nowych mebli z IKEA. To też trochę, że tak powiem, trunków z browaru Pinta zostało przez nas rozpieczętowanych. I on tak mówi, a wiesz co, a weź tak normalnie do niego podejdź, nie? W sensie załóż swój normalny build, swoją normalną zbroję, swój normalny miecz, bo ja mam taki duży kosior, z którym biegam, to jest moja podstawowa broń. No i mówię, dobra, no i spoko. Wszedłem sobie, stanąłem przed tą mgłą, bo tam się zawsze przez mgłę przechodzi. Założyłem sobie smar, czyli takie dodatkowe obrażenia od krwawienia na tą
jak
broń.
Jak Wiedźmin.
No, wszedłem przez mgłę, przyzwałem sobie przyzywańców moich z takich popiołów, czyli takie dwa nieumarłe duchy, które tam ściągają agro. Fabularnie jeszcze mogłeś przyzwać właśnie jedną pomocnicę i tłukę tego Margota, zjeżdża mu ten pasek. Dwa razy tak dostałem mocno, ale nie tak, żeby umrzeć, tylko się tam buteleczkami podleczyłem. I słuchaj, od tak z marszu go pokonałem, aż byłem w takim szoku. Wyskoczył achievement, w ogóle wiesz, tam gra mi gratuluje. Ja mówię, kurde. A potem sobie przypomniałem, że ja mam mocno zcheezowaną postać, bo tak jak mój kuzyn kończył grę na 108 levelu, tak ja jestem na 125 levelu, a jeszcze, że tak powiem, mniej więcej 3/4 dopiero podstawki za mną, bo ja Elden Ringa nie skończyłem. Aczkolwiek nie uważam, żeby grindowanie postaci w grach From Software było jakąś ujmą, w sensie jeśli wolisz poświęcić swój czas na grindowanie po to, żeby mieć dłuższy pasek życia i większe obrażenia zadawać kosztem czasu, który w grze spędzisz, ale właśnie z bossem się męczysz 2 razy zamiast 30 razy, no to jest jak najbardziej okej, nie? Wiesz, w Elden Ringu czy w Dark Soulsach nie ma poziomów trudności, ale jest to jakiś sposób na wyrównanie tych szans, nie? W sensie możesz sobie więcej pograindować.
Czyli jak nie możesz porąbać jakiegoś bossa, to sobie idziesz tam na jakieś mopki i potem wracasz do bossa.
I te 2, czy 3, czy 7% obrażeń więcej może już zrobić różnicę. I mówię, ucieszyłem się, bo na dodatek Shadow of the Erdtree czekam. Z tego co wiem, on ma kosztować chyba 170 zł, więc wcale nie mało.
Jak na dodatek to nie mało, tak.
Tak, aczkolwiek spodziewam się, że też biorąc pod uwagę rozmach, z jakim był Elden Ring, to jest w ogóle gra, w której już przebiłem 100 godzin, a ja w zasadzie poza Wiedźminem chyba w żadnej grze nie mam 100 godzin i jeszcze tej gry nie skończyłem, to myślę, że to jest uczciwa cena. No zobaczymy, jak te opinie i recenzje dodatku wyjdą. Ja na pewno będę brał na premierę. I to jest taki bardziej luźniejszy temat. Drugi, którym chciałem zamknąć w zasadzie dzisiejszy odcinek podcastu, to jest temat Xboxa i tego, co się aktualnie w Xboxie dzieje, ponieważ trochę z premedytacją na poprzednim odcinku pominęliśmy ten temat, ponieważ dużo narosło plotek, że
tak,
Xbox
łącznie
się kończy.
Z youtuberami, którzy wyrzucali
tak,
swoje
że Xboxy. Xbox się kończy i już w ogóle to koniec marki. Ja w swoim, słuchajcie, żywocie i w swoim już, jak to się ładnie mówi, no niech będzie, w swoim byciu fanem gier i byciu graczem.
Już kilka końców danej marki przeżyłeś?
Tak, na czele z kilkoma końcami Xboxów, no i okazało się, że faktycznie z dużej chmury mały deszcz, bo Xbox się wcale nie kończy. Dostaliśmy podcast oficjalny taki, znaczy to jest cykliczny podcast, ale na tym podcaście spotkali się po raz pierwszy chyba w zasadzie w takim gronie Phil Spencer, Sarah Bond i Matt Booty, czyli de facto aktualni szefowie Xboxa, żeby troszeczkę te ploteczki rozwiać. Część z nich się potwierdziło w jakimś tam stopniu, w tym że Xbox otwiera się trochę na swoich konkurentów, w sensie część gier będzie wydawać na konsolę konkurencji.
Mhm.
I to pozostawiam do waszej oceny, aczkolwiek mówimy tutaj, słuchajcie, o grach, które nie są jakimiś tam sztandarowymi tytułami i częściowo są to gry, które są trochę grami usługami, bo cztery gry zostały zapowiedziane, które wyjdą na PlayStation i Nintendo Switcha. To jest Grounded, Sea of Thieves, Pentiment i czwarta, Boże, zabij mnie, Hi-Fi Rush.
Hi-Fi Rush.
To nie jest gra usługa, to jest mniejsza produkcja od Bethesdy, ale już na przykład to, że Sea of Thieves i Obsidianowy Grounded wychodzą na konkurencyjne platformy, uważam, to jest świetny ruch, bo to są gry, które potrzebują jeszcze większej community. Dodatkowo te gry od razu dostałem crossplay.
No
więc,
tak,
więc
tak.
Tutaj to jest bardzo fajny ruch. Ale absolutnie zdementowano to, że Xbox się kończy. Zapewniono, że sam Xbox jako konsola będzie nadal wiodącym sprzętem Microsoftu. To padło z ust.
I że w grudniu ma być jakiś nowy sprzęt. Wszyscy się zaczęli zastanawiać, czy to będzie Xbox Series Pro. Nie?
A może to być na przykład Series X bez napędu. To może być ten. Jednocześnie Sarah Bond powiedziała, że następna generacja Xboxa będzie największym przeskokiem technologicznym.
Dobra,
więc...
ta też była, no tak, teoretycznie.
Jasne, tak, ale wiesz, z ciekawości możemy się zastanawiać, ile teraflopów teraz wsadzą w nowego Xboxa. Tak czy inaczej...
I czy będzie 8K120, czy 7,5K135?
Nie, ale z takiego, wiesz, właśnie gamingowego obowiązku chciałem nadmienić, że nie zapomnieliśmy po prostu o tym temacie, stwierdziliśmy z Piotrem, że zamiast komentować plotki, lepiej poczekać na to, co zostanie oficjalnie.
Tak, zwłaszcza, że jak nagrywaliśmy, to był akurat szczyt tych, znaczy jak przygotowywaliśmy odcinek, to był szczyt tych plotek i już mieliśmy zapowiedź tego właśnie
tego
oficjalnego podcastu. Tak, więc jakby, żeby nie pompować plotek, to jakby poczekamy do podcastu, nie?
Więc a z takich bardziej przyziemnych, co myślę, wiele osób zadowoli.
Godzinę to... przed emisją tego odcinka.
Nie.
W środę
to
będzie.
Poczekaj. To druga rzecz. Jeszcze a propos podcastu, z takich bardziej przyziemnych ogłoszeń, to wreszcie nam się otwiera chyba powoli furtka gier Blizzardowych w Game Passie, bo na tym podcaście padło, że 28 marca Diablo 4 wchodzi do Game Passa. I to też jest potwierdzone.
Może wreszcie sobie zagram.
To ja cię zapraszam bardzo chętnie. To możemy w koopie pobiegać.
No, możemy spróbować.
Kilka postaci. Mam nawet takie low levelowe, to akurat do ciebie się dopasuje. Chociaż tam jest, nie no, tam akurat w Diablo 4 jest to wyrównanie poziomów in-game'owe, w sensie niezależnie od tego, jakie mam level, jak zacznę na pierwszym levelu, to
ty też będziesz na pierwszym.
Będę bił odpowiednią liczbę obrażeń, żebyś ty się nie czuł pognębiony. Może tak. Ale będzie fajnie. Ja akurat Diablo 4 przekonałem moją żonę, przeszliśmy czwóreczkę. Gdzieś tam jesteśmy teraz w trakcie, no skipnęliśmy na razie granie na rzecz przeprowadzki, ale chcemy przynajmniej tymi mainowymi postaciami dobić do setnego levelu, za co też jest osiągnięcie. No i ta druga rzecz, chcesz powiedzieć, czy ja mam zakończyć?
No, spotykamy się, jeśli nie wiem, nas nie zaleje albo nie wywieje, no to spotykamy się w środę o 20:00.
Co dwa tygodnie, nie licząc ostatnich odcinków,
kiedy jest niełatwo. A godzinę, tak? O 19:00.
Godzinę
przed,
wcześniej. Tak,
tak, zaczyna się pokaz Xboxowy. Gier studiów trzecich.
Studia third party, tak. Pokaz nazywa się Xbox Partner Preview.
Tak.
I to jest druga edycja tego pokazu, ponieważ pierwszy Partner Preview było w zeszłym roku. Jak nas słuchacie, to już pewnie wiecie, co się wydarzyło, my jeszcze nie.
Więc pogadamy sobie następnym razem o
pogadamy
tym, co
sobie
tam
na, ostatnim na następnym odcinku. Tam są przynajmniej trzy tytuły, które zostały wymienione z nazwy, między innymi tam jest Path of the Goddess od Capcomu, ale ja dzisiaj przeglądałem Twittera i to jest właśnie coś, co ciebie może zainteresować szczególnie, bo oficjalne konto 11bit tam zaczęło tego posta o tym pokazie mocno podawać dalej i tam się mrugać okiem i uśmiechać. Więc wy już tak widzowie i słuchacze wiecie.
Czy Frostpunk coś... to wreszcie wyszedł? Frostpunk 2 czy nie? Czy nie, jeszcze nie wyszedł?
Nie, nie wyszedł. Nie no wyszedł. Może... Na razie wiemy, że ma być na premierę w Game Passie.
No.
Więc fajnie jakby pokazali, tak jak mówię, no wy widzowie i słuchacze już wiecie, my omówimy to za dwa
tygodnie. Okaże się, ale... że zapowiedzą Frostpunka, a potem powiedzą, no w sumie to już możecie pobierać, bo już właśnie jest w Game Passie.
Ej, to by było super. To by było super. A tu właśnie na koniec cię od razu zapytam. Age of Empires to jest znana ci dobrze seria, prawda?
No. Taka
a
strategia.
Czy ty zagrywałeś się... No tak, no wiem, że wiesz, ale...
Dwójeczkę grałem. I w
ale czy ty zagrywałeś się kiedyś w Age of Mythology?
Nie. Nie.
Nie zagrywałeś.
Nie, zupełnie nie. Znaczy może... No,
wiesz co, szukam fanów, bo ja w Age of Mythology nigdy nie grałem, a pamiętam dużo reklam i jakichś recenzji i tekstów publicystycznych z ówczesnej prasy growej, a mówię o tym z tego względu, że Microsoft, w zasadzie studio World's End, które należy do Microsoftu, przygotowuje Age of Mythology Re-Hold, czyli remake tej gry, wzorem tego Age of Empires 2, które wyszło zremakowane. I to ma wyjść jeszcze w tym roku. I nie mogę się doczekać, bo to jest znaczy, taka to fajna wariacja, bo to jest jednocześnie Age of Empires będące trochę, wiesz, połączeniem, wiesz, wierzeń, tak? Greckich i rzymskich chyba.
To w ogóle w pewnym momencie, gdzieś tam paręnaście lat temu się zrobiła moda na te wszystkie gry związane z mitologią, typu tam jakiś Zeus...
Faraon,
tak. To jakby była moda na to dosyć duża, więc może, to wiem, może ta moda powróci.
No ja to Age of Mythology mówię, kojarzę z bardzo pięknych screenów i reklam takich całostronicowych w ówczesnych magazynach CD Action i nigdy w Age of Mythology nie grałem. Jak usłyszałem o tym Retold, czy tam coś tam, w każdym razie remake'u, no to troszkę mi się, wiesz, oczka zaświeciły i no oczywiście na premierę w Game Passie PC-towym, chociaż docelowo chyba też na konsolach ma wylądować, no ja jestem bardzo na tak i bardzo bym chciał już, ale zobaczymy, kiedy to będzie. No i zobaczymy, co tam na tym partner preview pokażą. To wam omówimy za dwa tygodnie.
A ja i za dwa tygodnie rzucę... też opowiem wam o koncercie z muzyki z Heroes of Might and Magic.
Z Heroesów, bo to był ten ostatni temat.
Tak, ale już temat. Jakby nie zdążymy, bo już...
No dobrze, to ja wam za dwa tygodnie powiem, bo się skarżyłem Piotrowi, że zamówiłem sobie ze strony CD Action te dwa specjalne wydania CD Action. Jedno o Heroesach, drugie o Gothiku.
I nie przyszło.
I jeszcze mi nie przyszło. Więc
no dajcie
szkoda.
Kasę, chamy!
Nie chcę kasy, chcę moje wydanie, za które zapłaciłem. Także bardzo, bardzo chętnie też bym o tym opowiedział, tylko mam nadzieję, że w te dwa tygodnie najbliższe mi przyjdą. Dobra, słuchajcie, to byli zgrajcy. Co dwutygodniowy prawie podcast popkulturowy.
Koń by się uśmiał i haha.
Ukazujemy się w środy o godzinie 20 właśnie, co dwa tygodnie przynajmniej staramy się. Jak się nic nie wykrzaczy, nie wyjai, to 20 marca będzie kolejny odcinek, a może być różnie, bo Piotrek jest 16 marca zaproszony na moje urodziny, które są jednocześnie parapetówką, więc...
Możemy nie wstać.
Możemy nie wstać do środy, ale trzymajcie kciuki, żeby tak było. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie hashtag parapetówka. Będzie mi bardzo miło. A nam i algorytmowi YouTube'a też jak najbardziej. Poza tym pamiętajcie, że nie tylko na YouTubie, nie tylko na Spotify, ale też w serwisach podcastowych możecie nas słuchać.
Google Podcast YouTube, i Apple Podcast.
Tak, bo na YouTubie i na Spotify możecie nas dodatkowo oglądać.
Tak.
A jak chcecie zobaczyć, gdzie będzie stała gablota Lego w moim pokoju, to koniecznie na YouTube i Spotify zajrzyjcie. Ode mnie to tyle. Piotrze, coś jeszcze?
Do zobaczenia.
Dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
Pa, pa.